Dzień dobry, witam was w Jezus Podcast, bo tak się zwykło tu mówić. Tutaj wasz prowadzący Andrzej Kotarski i ze mną dzisiaj dwaj wspaniali goście.
Goście, jeden z nich, patrz jak nas podsumował. No goście,
będzie
dobrze.
Pan doktor Paweł Orzech.
Dobry.
I pan średnio wykształcony Wojciech Wiman.
Wiman
to się czyta, tak?
Wiman, tak.
Ja chciałbym powiedzieć, że Wojtek ma wyższe wykształcenie niż ja. Jakby co? Tak
właśnie, bo chciałem zrobić takie dwie nieprawdopodobne wersje. Że jedna nieprawdopodobna jest taka, że Wojtek może być średnio albo bardzo przeciętnie wykształcony, a druga jeszcze bardziej nieprawdopodobna jest taka, że doczłapiesz się tytułu doktorskiego.
Ja próbowałem 3 razy ze studiami, Andrzej, i za każdym razem nie wyszło z różnych powodów i stwierdziłem ostatnio, że chyba naprawdę studia to nie dla mnie. W sensie już chyba przeminął ten moment, w którym mógłbym uznać, że będzie to coś fajnego dla mnie. Teraz to by było raczej.
Ale dlaczego pan mi tutaj zagaduje podcast?
A przepraszam bardzo, już się nie powtórzę. W ogóle od dzisiaj
jako
chyba...
Jako prowadzący się jeszcze przedstawię, tak. Andrzej Kotarski, chyba że to już
chyba
zrobiłem.
Zrobiłeś na początku. W ogóle to chyba muszę ci zrobić maila andrzej@jezus.pl, bo to już za daleko doszło wszystko.
Ej, ja mam pytanie w ogóle, już tak odkładając żart na bok. Bo wy mówiliście, że ten podcast, jako że my już go razem nagrywamy, że on wychodzi co miesiąc. A ja tutaj mnie doszły plotki, że wy wypuszczaliście odcinki od czasu, kiedy ja tu byłem.
Nie. To jest... Nie.
To były tak zwane butlegi stare, wiesz? To jakby takie...
To nie są miesięcznik taki? Czyli to jest miesięcznik taki, tak?
Jak najbardziej. My wypuszczaliśmy dokładnie. Tak jak Orzech mówi, to były stare odcinki ulubione przez naszych słuchaczy. Po prostu chcieliśmy je przywrócić, wiesz.
Okej. No bo miesięcznik o technologiach to taki naturalny jest bardzo rzecz. Przecież technologie, przecież nic się nie dzieje.
Co się nowego,
można tak jak
co się
nowego o książkach, nie? Tak jak i o technologiach raz na miesiąc wystarczy.
Dlatego też razem z podcastem wydajemy oczywiście wersję magazynu drukowanego.
Bo prasa drukowana wraca. Tak też słyszałem.
Ej, kurde, ale wiecie co?
Oczywiście.
It's all fun and games.
Zrobiłbym
coś takiego, że zrobiłbym edycję tekstową jest z podcastu kiedyś. Wydrukowałbym to zrobiłbym takiego faktycznego. Słuchaj, gdybyśmy tylko znali kogoś, kto zna się na drukowaniu jakichś takich rzeczy, no nie?
Już nie ma terminów na nic, teraz sobie nawet nie masz.
Andrzej, ale ja nie mówię teraz, jakby spokojnie, to są rzeczy, wiesz, na kolejne, na kolejny miesiąc.
Zapisz na 2021.
Zapisuję, tak. Zapisz, Andrzej, że książkę będzie wydawać, tylko będzie na 7 stron.
moja historia.
Moja droga do sukcesu.
Jak poszedłem na studia.
Tak, z bibliografią i ze stroną redakcyjną.
Tak, już. Tak. No fajnie, że tu się zebraliśmy, żeby pośmieszkować z tego, że jestem niewykształconym tłukiem. Jakby wszystko fajnie, no nie? No ale wiecie, panowie. It's all fun and games, dopóki ktoś nie kupi nowego iPhone'a, nie? A? A to ja tylko powiem, że właśnie wam napisałem, ale HomePody... moje, nie Wojtka jeszcze, będą prawdopodobnie jutro u mnie, więc będę miał cały tydzień następnego odcinka Jezus Podcastu. Cały miesiąc następnego odcinka Jezus Podcastu. Przepraszam, literówka. Nie wiem, Andrzej, jakoś tak. Pomyliłem się jakoś tak.
Spokojnie, jestem przyzwyczajony.
Przepraszam bardzo. To się już więcej nie powtórzy. Ja jakby zmniejszę kwotę na fakturze. Będą, więc będę testował. Ale my się zebraliśmy tutaj nie tylko dlatego, że Andrzej jest przystojnym, inteligentnym, obeznanym.
Co słychać?
Tak, światowym mężczyzną, a dlatego też, że Andrzej lubi wydawać pieniądze na głupie rzeczy.
Dlatego należy do naszej rodziny,
kto z kim przystaje.
No to trochę tak jest, to prawda.
No tak, ale ja żem kupiłem iPhone'a faktycznie, tak jak zapowiadaliśmy na konferencji w naszym ostatnim odcinku.
No mów dalej. No.
Więc ja zrobiłem to, co zapowiadałem i kupiłem iPhone'a 12 mini.
A bo ty mini wziąłeś w końcu.
Tak, chciałem dzisiaj, mogę wam pokazać, bo my jesteśmy tutaj na kamerkach i on tak wygląda, moi drodzy.
Ale to kupiłem
i chętnie dzisiaj o nią opowiem. Mam czarną, żeby oszczędzać baterię na OLEDzie.
Klasyk.
Ale to nie, no nie, w sensie.
Andrzej na wszystkim potrafi oszczędzić.
To jest.
No ale dobra, może o tapeta to jest... A. Czyli ty masz pornosy na swojej
tak,
tapecie?
Tak, ja na swojej tapecie mam ostry hardcore porn, ponieważ nie wychodzę z domu, jakby... No wiesz, się... Hmm? No. I też zmieniłem wszystkie kontakty w telefonie na to, żeby jakby różne części ciała się pojawiały. Jak do mnie dzwoni na przykład Wojtek, to się pojawia taki duża, jedna pierś. Po prostu.
To wy jeszcze do siebie dzwonicie w 2020 roku?
Ej, nie, ale nie. Nie, całe dzwonienie chyba przyniosło się do wysyłania sobie wiadomości wideo, nie? Na Telegramie, tych kółeczek takich śmiesznych.
Mhm. Chociaż ja niespecjalnie lubię, jak to robisz, bo muszę zawsze założyć słuchawki.
Ja wiem, ja też tego nie lubię. Tylko, że najgorsze jest to, że jak ktoś wyśle już takie coś, to potem cała dyskusja się już tu przenosi, nie? To też jest trudne, bo ja ostatnio szukałem czegoś w naszych rozmowach i nie wiedziałem, czy to było powiedziane, czy napisane.
Ja też potem już niestety, wiesz.
Dobrze, że można teraz na Telegramie przypinać w ogóle dużo więcej wiadomości. Na przykład nie wiem, czy zauważyliście, że gdzieś tam mamy, jak zrobiłem to zamówienie, to jest
tak.
No, to jest fajne.
Jedną tą najważniejszą.
Jedna najważniejsza, złote hasło. A druga właśnie taka mniej ważna, zamówienie z ciuszkami. Ale Telegram, w ogóle jestem pod wrażeniem, jak... Ja wiem, że to nie jest temat, który Andrzej wymyśliłeś, że ma być. Ja przepraszam, znowu to się nie powtórzy z tym razem. Ale...
Niefrasobliwi goście. Ale... Za miesiąc będą zupełnie inni.
Przepraszam, ale jest trochę tak, że Telegram stał się taką de facto dość intensywną siecią społecznościową. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tak siecią społecznościową jakby w dużym tego stopnia, w dużym tego słowa znaczeniu tak naprawdę, a przynajmniej u mnie. Bo ja mam tak, że oprócz tego, że na Telegramie rozmawiam personalnie z paroma osobami, chociaż to jest w mniejszości mojego użycia, jeśli mam być szczery. Większość mojego użycia to są faktycznie grupy tak naprawdę cztery, z czego jedna to jest grupa wąsowa, nasz telegramowy czat, na którym jest już teraz 320 osób.
Jesus.club,
dokładnie. No i na przykład mam powiadomienia z forum naszego, co też jest jakby częścią społecznościową i że mogę faktycznie na forum pisać i tak dalej, odpowiadać z Telegrama. No i nasze grupy, trzy, na których jesteśmy i to właściwie, ja właściwie mógłbym wyjść z internetu, jeśli tylko na Telegramie, wiecie co chodzi, nie? Jakby to jest, większość mojego użycia to jest Telegram faktycznie, to jest interesujące.
A to a propos już możemy nawet iPhone'a, to ja faktycznie też zauważyłem, że ten Telegram mi dość długo zajmuje i to jest pierwsza aplikacja, która mi zżera baterię w czasie testowania nowego iPhone'a i spędziłem na nim w zeszłym tygodniu 10 godzin 7 minut.
Wow.
Na telefonie.
Ale tylko na telefonie, czy to masz zsumowane?
Ja mam tylko telefon niestety.
No to ja sprawdzę zeszły tydzień na Telegramie mam, no nie, ja mam mniej, mam 2,5 godziny. Ale 7,5 godziny Among Us.
A, już wiem, sorry, bo ja mam, muszę to wyłączyć, bo mam 9 godzin w tle.
Nie, spoko, to nie jest żaden problem. To, że masz w tle, to jest luz, bo on... chociaż sprawdź, czy on nie, masz tylko device?
Może baterię,
masz tylko device, czy masz wszystkie urządzenia? Bo może ci też liczy...
Nie, na pewno nie mam wszystkich.
Okay. No to interesujące. No właśnie, ale to masz nowego iPhone'a, Andrzej. To jakby ja jestem bardzo ciekawy, oczywiście twojej opinii, możemy zrobić tak zwany odwrócony review, który robimy. Czy najpierw powiesz, czy uważasz, że to jest spoko telefon, czy polecasz zakup, a potem przejdziemy przez całą resztę rzeczy, które na przykład mnie interesuje bardzo mocno bateria i aparat. Nie? To są takie dwie rzeczy, które mnie bardzo interesują, ale to...
A ja mam pierwsze pytanie takie do drugiego z moich gości tutaj dzisiejszych. Czy Wojtek, ty masz, położyłeś rękę na iPhone'ie też 12, tylko że ja nie wiem, z tego co wiem, to miałeś jakiś tam dostęp do tego, ale finalnie nie dogadywaliśmy się przed tym nagraniem. Czy faktycznie to się zdarzyło, czy się nie zdarzyło? Czy u was w domu się pojawił iPhone 12?
Tak, pojawił się, ale iPhone 12 Pro.
Taki ten zwykły czy Max?
Nie, zwykły. Nie Max, tylko zwykły, bo jakby ten Max jest zdecydowanie za duży i znowu byliśmy źli wspólnie, całą rodziną byliśmy źli na to, że żeby mieć najlepszy aparat, tak naprawdę trzeba zmusić się do tego, żeby mieć też największy kubaturą telefon, co jest w ogóle bez sensu, no ale jakby już nas chyba zdążyli trochę do tego przyzwyczaić od chyba szóstki, lecz właściwie od pierwszego tego dużego iPhone'a,
prawie zawsze
nie?
Tak było, że zawsze duże telefony miały lepszy aparat, oprócz XS i 11. To były jedyne telefony, gdzie i duże, i małe nie różniły się od siebie niczym. Nie?
Okej. A to ciekawe, no to... bo że XS 11 to można było powiedzieć, że jest taki trend, że idą w tę stronę, a teraz
tak, no ja właśnie, do góry nogami. Ja miałem bardzo mocną taką nadzieję, bo ja właśnie dlatego, jak kupowaliśmy z Magdą w zeszłym roku telefon, dlatego wziąłem sobie 11 Pro, bo ja nie lubię takich dużych telefonów. Jak miałem 7 Plusa na przykład, to mi ten telefon dość mocno przeszkadzał. On był po prostu niewygodny, do rozpychał kieszenie i tak dalej. I ten 11 Pro to jest taki całkiem przyjemny rozmiar dla mnie, chociaż uważam, że mógł być delikatnie mniejszy, bo mam taki problem, że jak leżę na przykład i chcę z niego korzystać, to muszę podkładać mały palec na dół, żeby mi w ryj telefon nie uderzył. Mm-hmm. Nie? I to jest jakby jedyny problem, ale generalnie to jest doskonały telefon dla mnie i dlatego też nie zmieniłem go w tym roku. Jeśli mam być szczery, naprawdę nie poczułem nawet takiej motywacji wewnętrznej, że chciałbym coś zmienić. No ale te rozmiary to jest rzecz, która mnie interesuje. W sensie nie, żebym jakby... W sensie jestem specjalistą. Nieważne, dobra, nieważne. Zostawmy to po prostu.
Nieważne.
Dobra, ale to...
Ja to tylko powiem, że tak, miałem przez chwilę w ręku 12 Pro. Mhm. No on rozmiarem się praktycznie nie różni od 11 Pro, więc tutaj wiesz, zero różnic. Natomiast no ma te swoje ostre krawędzie i to jest... Mhm. Bardzo przyjemne.
No w sensie, jakie doświadczenie z twoim porównaniem?
Nie no, wiesz, czwórka była kultowa, nie? Ja miałem 4S-a bodajże. W takich krótkich testach, bo to był pierwszy telefon, który Orzech, o ile dobrze pamiętam, dał mi, żebym sobie poklikał. W sensie, żebym zobaczył, jak w ogóle...
Jak żyją ludzie.
Czwórkę. Nie no, w sensie rzeczywiście to był mój pierwszy iPhone, którego mogłem poużywać trochę dłużej niż tam, wiesz, jeden dzień. Kurczę, można było się przyzwyczaić. Faktycznie ten chwyt był bardzo taki pewny. Mhm. I jak zaczęli iść w tą stronę obłą, to no wiadomo, no, ja generalnie nie noszę żadnych opakowań na telefonach, zawsze na goło i jak go łapałem, no to wiesz, staram się bardzo, zawsze bardzo dobrze złapać ten telefon, żeby mi nigdzie nie wypadł i póki co jakby to się sprawdza, więc jakoś się specjalnie nie martwię. Ale zgadzam się, że jednak te ścięte krawędzie są no, troszeczkę wygodniejsze i ten chwyt jest rzeczywiście pewniejszy. No. Mhm.
Okej, czyli tak, ale generalnie tak w wybechach jakiegoś wielkiego porównania dla performance'u i tak dalej, to trudno było odczuć pewnie też po takim
nie,
krótkim
Nie,
no
to wiesz, też nie miałem go aż tak długo.
Ale to na
w
pewno
rękach,
nie ma różnicy
tyle,
takiej.
Co widziałem, że rzeczywiście
ale
jest szybki.
Ale nie ma różnicy, tak. W sensie, umówmy się, jakby wiadomo, że jest skok pomiędzy A12, który jest... Nie, A13 jest w 11-kach.
Tak, 14.
A14 jest. Wiadomo, że jest skok, bo oni tam mówili 50% tam czegoś i tak dalej. Już nie pamiętam tych liczb. Natomiast no, to nie jest coś takiego, co odczuwasz dzisiaj. No nie? To raczej masz, że masz to po prostu wolną przestrzeń, którą za rok, za dwa lata będziesz wykorzystywał, nie? Bo jakby dokładnie tak samo jest z tymi telefonami teraz. To jest trochę rozmowa o procesorach, do czego prawdopodobnie dzisiaj dojdziemy. No i właśnie to jest to, że jakby kupując teraz iPhone'a, to de facto kupujesz obietnicę tego, co się za dwa lata będziesz mógł z czego wykorzystać, nie? Trochę, szczególnie przy 5G i tak dalej, to jest trochę to. Ale ja jestem...
Dobra, to wracając do twojego pytania, tak? Czy żałuję, czy nie żałuję? Absolutnie nie. Jest to mój ulubiony iPhone w historii.
Wow! No proszę. Super.
Znaczy, trochę się nie dziwię, bo z naszych wszystkich rozmów iPhone'owych, jakby poza tym miesięcznym nagraniem podcastu, co miesięcznym nagraniem podcastu, zawsze to dochodziliśmy chyba razem do tego samego wniosku, nie? Że mały jest lepsze, no bo no, całe życie z wielkimi rzeczami się obchodzimy, więc żeby telefon chociaż był mały, że te krawędzie takie są ten... No, jest, mnie na przykład zastanawia właśnie aparat, no bo wiem, że chyba ten Ultra Wide jest troszeczkę lepszy niż jest w tym. Mm-hmm. Szkoda, że nie ma ProResa i myślę, że za rok ProRes zobaczymy w standardowych, powiedzmy, w iPhone'ach albo za dwa lata.
Czym jest ProRes, po mój drogi?
Jak...
Kodek wideo.
Nie. To jest ProRes jest... Nie, ProRAW. Jezu, przepraszam, ProRes jest kodekiem wideo, masz rację. Aha. A ProRaw to jest coś takiego, że masz teraz na iPhone'ie, jak robisz zdjęcia swoim, to robisz zdjęcie albo
JPEG-a. Tak, tak, żarawkę on to robi i tak trochę jest ten, to, co oni mówili na konferencji a propos tych projektów.
Tak. No więc to jest, bo ja widziałem w ogóle efekt tego kolesia, który robi Halide, jak robił zdjęcia ProRaw i po prostu potem je mógł obrobić, mając jednocześnie całe te wszystkie dodatki, które robi Apple, wiesz, mógł wykorzystać z ostrością i tak dalej, no masakra.
No i rawki do tego ma, tak?
Tak.
Po prostu o to chodzi, dlatego te RAW twoje...
No właśnie nie, właśnie nawet, w sensie... nawet nie apki, tylko jakby...
Rawki.
Rawki, no. Znaczy rawki masz teraz, no, już ty. Ja też mam rawki.
Nie,
masz.
Nie mam.
Tak. Mam? Tak, okay. Tak. Ale tam jest RAW plus informacje dodatkowe z jakby algorytmów, które normalnie wykorzystuje iPhone do zrobienia zdjęcia. Więc masz więcej informacji. Mm-hmm. One ważą po 25 czy 40 megabajtów te zdjęcia wtedy.
Okej.
No.
To tego wcześniej zdecydowanie nie było, chociaż 40-megowe zdjęcia wychodzą, rawy wychodzą bezpośrednio z lustrzanek, więc jakby ewidentnie przynajmniej standard robienia zdjęcia jest bardzo zbliżony. No pytanie oczywiście, czy no wiadomo, że nie oszukasz optyki i tak dalej, więc właśnie, one nie będą tak dobrej jakości. No, ale
fizyki się nie da oszukać,
ale jest to lepsze.
Jakby, no, nie przeskoczysz.
No dokładnie, dokładnie. No dobrze, ale
mów, Andrzej, opowiadaj.
Powiedziałeś, że to jest najlepszy, dlaczego? Ale powiedz więcej.
Dobrze, to ja powiem, że rzeczywiście najważniejszą rzeczą i dobrze, że to zrobiłem, jest jego rozmiar. To, że on jest w rozmiarze, nie wiem, czy to on jest idealnie, bo tego nie sprawdzałem, ale ja miałem 4S, to samo, co ty mówisz i uwielbiałem go i to, że jest powrót do krawędzi i ten rozmiar sprawia, że to jest telefon, którego w końcu przyjemniej mi go na co dzień używać. Mm-hmm. Po prostu on mi dobrze leży w ręce, czuję się z nim pewnie. Ja też tak jak mam jak orzech, że ja sobie podkładam małego palca pod korzystanie z ekranu i mnie na 10, bo ja miałem iPhone'a X'a wcześniej, bolał palec po prostu od tego. I jak teraz sobie dotykam tej 10 i obłe kształty są dla mnie już teraz takie bardzo dziwne. Ja już się do niego tak bardzo przyzwyczaiłem, że ciężko się przestawić.
Jak długo go masz?
Tydzień. Ja go dostałem chyba w zeszły wtorek. I to, co wam mówiłem w pierwszym kontakcie, złapałem się na tym może ze 3 razy już łącznie, no bo różnica zasadnicza w porównaniu do 4 jest to, że oczywiście mamy 2 okienka aparatowe i one są bardziej wystające z tej wyspy, no ale że przycisk włączania i wyłączania ekranu pojawił się ze strony prawej, patrząc na telefon, nie? A w 4 był na górze.
W 5, która miała też obłe takie, tej też był na górze, no nie?
A w 5 ja nigdy nie miałem w ręku, a wiem, że to też kultowy
tak,
model.
Tak, to ja miałem i potem Wojtek miał, bo to był rewelacyjny telefon. Rewelacyjny. Mhm.
Tak. I kilkukrotnie już naciskałem, szukałem przycisku z góry i to jest dla mnie niesamowite, bo ja tego iPhone'a 4 to miałem tak z 4 lata temu spokojnie, nie? I też właśnie przeczytałem o tym gdzieś wcześniej w recenzji albo na jakimś Reddicie, że ktoś zrobił to samo i jak powtórzyłem ten sam gest, czyli szukania palcem na górnej części ekranu, czy tam na górnej części obudowy, stwierdziłem, jak niesamowitą rzeczą jest pamięć mięśniowa, że po tylu latach ja mogę, dotykając podobnego urządzenia w kształcie, mogę wykonywać te same gesty, które robiłem kiedyś. Teraz się nie dziwię też temu, co Wojt mówi a propos swojego ułożenia, nie wiem, ekranu, nie? Że jak się przyzwyczaiłeś, że aplikacja jest w tym miejscu, to jej przedstawienie jest tak jakby uczeniem się nowego telefonu. Więc pod tym kątem to
musisz pokazać, Andrzej, co masz w ogóle na ekranie. W sensie, jak wygląda twój home screen? Wyślij screenshot na
grupę. Dopiero dzisiaj go robiłem i to było też takie dziwne, że się dość długo w nim mieszałem, ale już wysyłam na grupę pierwszy ekran.
Ja właśnie mam tak, że ja uwielbiam spędzać nad tym bardzo dużo czasu. Naprawdę, to są dla mnie po prostu święta. Czasami mam taki wieczór, że sobie siadam, zapalam sobie świeczkę, biorę sobie na przykład szklankę soku pomarańczowego i siadam i klikam w ekran i układam ikonki przez bardzo długi czas, bo to mi sprawia mega dużą radość.
Andrzej, a czy masz 2
ekrany i bibliotekę
jakieś aplikacji? Widgety w ogóle?
No właśnie, już możesz zobaczyć, bo tak, ja jestem, od kiedy jestem widget.
Andrzej, mam do ciebie dużo rad.
No oj.
Wiem, że powiesz mi, że niepotrzebne są ci te rzeczy, które masz w folderach.
Nie, rozumiem, okej, to jest spoko.
Ale to orzech, zanim dasz rady, to powiedz, co widzisz.
No właśnie, może tak. A, dobrze. To jest jednak podcast.
Dobrze, to widzę pierwszy ekran. Na pierwszym ekranie mamy na górze dwa kwadratowe widgety pogody i kalendarza. Następnie mamy folder z fotografią, w którym widzę, że jest aplikacja zdjęcia i aparat. Potem aplikacja notatek, aplikacja finanse z paroma aplikacjami banków, aplikacja zakupy i tam widzę z Allegro, PayU i Ceneo. Biurowe, które mają klasycznie togla, widzę, że do czasu, no bardzo ładnie, z Sparka do maila, no i aploskie rzeczy typu kalendarz, kalkulator, potem są Google Mapsy, kalendarz, widzę, że, w sensie widzę, że jest potem wideo z YouTube'em, Kanal Plusem i aplikacją, której nie znam.
Telewizor.
Aha, okay. Ustawienia, potem mamy widget z Yazio z kaloriami, a w doku mamy telefon, Safari, potem folder z komunikatorami, gdzie jest Telegram, WhatsApp, Messenger, Discord, SMS-y,
wiadomości,
e-mail.
E-mail mój prywatny.
Okay. Mhm. A potem mamy folder, widzę, że kontentowo-muzyczny, czyli mamy Pocket Casta, Audible, mamy... Audible, mamy Spotify'a, iBooks, Audioteka i podcasty, aplikacje Apple. I to jest pierwszy ekran. A na drugim ekranie mamy na górze długi, ten cztero, jakby na całą szerokość baterię, to potem niżej Spotify, potem czas przed ekranem oraz aplikacje. Czas przed ekranem jest jakby kwadracikiem małym. Mamy Watcha, Ubery, gdzie masz Uber Eats, Ubera i Bolta. Potem zdrowie fitness, gdzie jest aplikacja fitness i zdrowie oraz App Store. I to brzmi, Andrzej, jakby w ogóle całkiem sensownie, ale ja myślę, że możesz zejść do jednego ekranu bardzo łatwo i bardzo szybko.
Ale ja nie wiem, czy chcę, bo ja mam deficyt tego, że boli mnie to, że nie widzę procentowo, ile mam baterii, ile baterii moje mają AirPods, bo ja z nich korzystam. Ten widget czasu spędzonego przed ekranem jest dla mnie też trochę takim odstraszaczem, żeby odłożyć telefon na przykład co jakiś czas. A Spotify dzisiaj wrzuciłem tak testowo, żeby zobaczyć, czy może więcej przez to muzy zacznę słuchać.
Okej. Bo wiesz, że możesz zrobić smart widgety na ekranie?
Tak, tylko wiem, tylko że ja nic nie mam w nich, które co mi sprawia frajdę.
Okej. Bo one się już faktycznie...
Bo ja wiesz, kalendarz mam...
One się już faktycznie nauczyły mnie.
Muszę mieć osobno tego, to co widzę u ciebie, aktywność, to ja na zegarku korzystam akurat z aktywności. Więc ja dość dużo przenoszę rzeczy, które chcę wiedzieć na Apple Watcha, nie? Typu ja pogodę jednak, to jest taka informacyjna, ale ja generalnie pogodę korzystam z zegarka, aktywność korzystam z zegarka. Yazio mam właśnie rozbite tak, że bo się odchudzam z iPhone'em, więc tutaj wpisuję doskonale sobie, ile zjadłem rzeczy i to jest naprawdę, jeśli ktoś chce schudnąć z naszych słuchaczy mojego podcastu, to powinien spisywać to, co dzisiaj zjadł w telefon. I to jest niezawodna metoda do tego, żeby nie żreć jak świnia.
No ja zamówiłem kolejne pudełka i to też jest dobra metoda. Chociaż, no dobrze, słuchajcie...
Czy nie dojadasz po nich?
Wczoraj o drugiej w nocy jadłem burgera.
Na pewno z pudełka, tak? Który przyszedł.
Tak.
Burgery w pudełkach, to musisz mi dać namiar na
steki.
Dwój powidło dieta, bardzo dobra dieta. Ja wysłałem właśnie moje ekrany w ogóle, tak z ciekawości, tak jakby dla kontrastu.
Właśnie oglądam.
Moje ekrany są gdzieś na forum. Ja już się, że tak powiem, uspokoiłem i nic nie zmieniłem faktycznie od tego, co tam mam. Chociaż parę zmian się jakichś ciekawych pojawiło. No ale dobrze, Andrzej, nie, no fajnie, w sensie super.
To w porównaniu do mnie to masz super czyste te ekrany.
Tak, no bo ja jakby bardzo dużo spędziłem na tym czasu, Andrzej, bo ja naprawdę bardzo dużo, w sensie naprawdę bardzo. Jeśli myślisz, że spędziłem dużo czasu, to myślę, że możesz zrobić to razy dwa. Naprawdę.
Ale trochę mnie zawstydziłeś i myślę, że czeka mnie sporo zmian jeszcze u siebie.
Ja mam nawet mój smart stack na pierwszym ekranie ma 7 widgetów. Na samej górze?
Wow.
I faktycznie one są ustawione jako smart i się faktycznie one zmieniają zależnie od czasu i tak dalej. I faktycznie to działa. To znaczy, jak rano wstaję, to widzę tam kalendarz. Zwykle wychodzę po pracy i wtedy mi się pojawia tam pogoda. Spoko, to działa. Wieczorem zawsze mam moment, w którym sprawdzam, jak mi idzie z aktywnością, czy muszę jeszcze coś zrobić sensownego, i faktycznie wtedy się pojawia aktywność. Mam aktywność w ogóle w dwóch różnych miejscach. Mam jakieś widgety z Pocket Casta, tylko żeby sobie coś odpalić i tak dalej. Znaczy, to co myślę, że Andrzej mógłby zrobić, to zdecydowanie niektóre z tych aplikacji po prostu z pierwszego ekranu wyrzucić, dlatego że duplikujesz troszeczkę rzeczy, które masz w Control Center w prawym górnym rogu, jak zrobisz taki swipe.
Dokładnie dzisiaj to też tam się usiadłem. Ja wiem, że miałem aparat, ale wiesz co, ja tak próbowałem zrobić w iPhone X, żeby na przykład aparat wywalić do tylko Control Centera, tak, kalkulator i tak dalej.
Tylko przyznam, tip jest taki.
Dość dużo mi sobie zajmuje uczenia.
Tip jest tylko taki.
Pokażę, jak ja mam to zrobione.
Tak,
żeby walnąć to w prawy dolny ekran, tak?
Tak, w prawy dolny róg właśnie, żeby to zrobić.
Szczególnie, to że tak, w wersji mini iPhone'a jednak masz dużo łatwiejszy dostęp do tego Control Center. Tak, wiesz, o co chodzi, że jakby swajpnięcie od góry z prawej strony nie jest aż tak trudne, więc rzeczywiście dużo rzeczy może tam być. Ja na przykład ostatnio odkryłem, że można tam wrzucić... włączyć wszystkie ulubione urządzenia z HomeKit'a.
Ale ja tego wyłączyłem.
Co jest niesamowite, że mam teraz ikonki do poszczególnych ulubionych żarówek, więc mogę z Control Center je od razu, wiesz,
Andrzej,
odpalić.
Ale widzę, że Control Center masz ułożone dokładnie w taki sposób, jaki bym proponował. Dokładnie w taki sposób, jaki bym proponował. W sensie to, jak poukładasz sobie...
Tak, dołożyłem ten jeden rządek taki z rzeczy, których może nie używam, ale one mi spychają w dół te ważne rzeczy.
Dokładnie tak. Nie, no to jest spoko, to jest spoko. No dobra, ale to powiedz mi, jak z baterią, bo to jest rzecz, która mnie super ciekawi.
No tak, wydaje mi się, że ona nie jest zachwycająca i jeśli pewnie w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu, to jest rzecz, której się trochę najbardziej obawiam, bo ładuję go codziennie i to tak, to jego też używam dość intensywnie teraz, bo się nim a to bawię, a to słucham dużo audiobooków na nim i tak dalej, to trochę żre tą baterię, albo jestem właśnie na Telegramie dość intensywnie. Aczkolwiek zżera mi to tam baterię na takim tempie, jakbym powiedział, że 3-letniego iPhone'a X'a. W sensie, że to jest, ja nie odczułem żadnej różnicy.
To chyba nie jest dobry wynik.
Plus na baterii.
To chyba nie
Ale
jest
wiesz,
dobry
to
wynik.
Jest jeszcze jedną rzeczą, którą tutaj zrobię zastrzeżenie, że ja zrobiłem bardzo dziwną rzecz dla pewnie użytkowników większości iPhone'ów. Typu ja nie przeniosłem swojego starego iPhone'a do nowego, tylko jego zrobiłem od zera, bo ja miałem wrażenie, że ja nie wykorzystuję za bardzo możliwości iPhone'a. W sensie, że ja dla ratowania baterii w X-ie wyłączałem wszystkie powiadomienia praktycznie, wszystkie odświeżane w tle, wszystkie jakieś takie rzeczy, które umówmy są narzędziami, które mi służą. Nie? Dla mnie zupełnie nowością w tym tygodniu użytkowania nowego iPhone'a jest to, że na przykład Allegro wysyła mi powiadomienia, że wyszła do mnie paczka. Ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie miałem.
Wow. No to robi wrażenie, bo szczerze mówiąc, ja wiem, że ty bardzo chciałeś się odciąć od tych wszystkich rzeczy i miałeś tak, wiesz, bardzo czysty setup powiadomieniowy, wiesz, ja na przykład, nie wiem, aplikacja InPostu, to jest cudowna sprawa.
Że jestem w paczkomacie. Ja rzeczy, na przykład zdarzyło mi się nie odebrać paczki przez to, że nie przeczytałem maila, nie?
Jezus Maria.
A w ogóle jest ciekawostka, nie wiem czy zauważyliście, i ja myślałem, że to jest jakby spowodowane czymś innym, ale InPost przestał wysyłać SMS-y z powiadomieniami.
Tak. No my w pracy pracujemy na InPoście i to było tak, że oni faktycznie kiedyś to robili, a później zaczęli sobie liczyć to za tą usługę osobną kilkadziesiąt groszy, czy tam, nie wiem już jak w cenniku jest, nie pamiętam. Więc po prostu każdy nadawca musi płacić za to ekstra, nie? Zostali tylko na mailach albo na aplikacji.
To zależy od nadawcy.
Tak. My kiedyś się bawiliśmy w te SMS-y, ale one nie były jakieś takie aż tak przydatne, jakby się można to wydawać.
No właśnie Arlena zwróciła uwagę, że jakby nie dostaje SMS-ów i ja byłem przekonany, że to jest kwestia, że skoro zainstalowała aplikację,
nie.
To jakby InPost automatycznie w takim razie, wiesz, wysyła powiadomienie na aplikację, a nie wysyła SMS-ów, ale skoro to jest zależy od nadawcy, to rozumiem, że po prostu wszyscy nadawcy mówią, nie ma sensu płacić za SMS-y.
Andrzej, chciałbym powiedzieć, że W kontekście baterii to sprawdziłem, niestety nie ma jeszcze smart battery case'ów. Na pewno lada moment będą battery case'y, MOFI i tak dalej i myślę, że to będzie rzecz, którą warto będzie mieć, jeśli bateria w telefonie nie działa tak dobrze. Szczególnie ja na przykład w ogóle mam dobre wyniki z baterii na moim telefonie oczywiście, bo szczególnie pamiętamy, że 11 to był ten moment, w którym oni stwierdzili, no baterie dowalamy teraz na grubo, no nie? Więc jakby to było to i faktycznie ta bateria tu jest całkiem spoko, ale też no, w pandemii się to nie opłaca. W pandemii mi się to nie opłaca, ale jak skończy się pandemia, no to chyba będę, jak będę kupował nowy telefon, albo jeszcze będę miał ten, to sobie faktycznie kupię battery packa po to, żeby móc nie martwić się zupełnie o baterię.
Właśnie jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, to był taki żart w podcaście, chciałbym go podkreślić, bo może on przeminął troszeczkę, tak w ogóle uciekł, nikt nie zauważył, ale Orzech powiedział, że jego smart stack jak wychodzi z pracy, to mu pokazuje to pogodę.
Tak, to też się zdziwiło.
Mnie
trochę
bardzo rozbawiło w środku, ale
mnie też tak trochę.
Chciałem, żeby to zostało jednak wyciągnięte.
Dlaczego was się rozbawiło?
Tak. No, że wychodzisz z pracy, co do kuchni idziesz, czy do toalety?
Nie, coś, bo ja nie wiem, bo może kontekst powinien tu nadać faktycznie, że ja chodzę na 30 minut spaceru zaraz, jak tylko wyjdę z pracy. W sensie wyjdę z pracy de facto, czyli tak. Dlatego pogoda, no nie?
A czy on czai tą porę twojego niby spacerowania, tak?
Tak, więc on mi od razu pokazuje pogodę, żebym wiedział, czy na przykład muszę zabrać... Słuchajcie, żeby było jasne, powiem wam szczerze. Patrzę na pogodę i mówię, dobra, mam za grube... czy za cienkie skarpety, żeby iść w wansach na spacer?
Bo wansy muszą być,
no,
tak?
No bo jakoś nie chce mi się, bo mam buty zimowe, ale nie chcę mi się zakładać, bo są takie duże i tak dalej, a wansy nie muszę ich wiązać, tylko są slipony, założę je nara.
Ja się śmieję z ciebie, dzisiaj miałem dokładnie taką samą rzecz przed wyjściem. Mówię tak, Timberlandy czy jeszcze te sneakersy? Spokojnie dojdę w sneakersy. Jak będzie zimno, to będę szybciej szedł.
Tak. Ja w ogóle zrobiłem coś takiego, że w sobotę byłem na spacerze dwugodzinnym, 8 km spacer, taki klasyka sobotnia. I wyszedłem z domu i pierwsze co robię, to zawsze wyrzucam śmieci sobie, no nie? Żeby ten. I wychodzę z domu i mówię, tak mówię, o, jest trochę chilly, w sensie jest chłodno. Nie wiem, czy założyłem dobre buty i dobre skarpety. No ale trudno, no nie, i poszedł na dwugodzinny spacer i było nad Wisłą i było zimno strasznie. Także tak, no, więc dlatego ten smart stack się nauczył i ten smart stack robi coś sensownego. Także to jest okej, okay. that's fine.
A wiecie, ja sobie uświadomiłem, jakim ja byłem głupim użytkownikiem smartfona właśnie w tym poszukiwaniu mitycznego baterii, bo ja sobie, Wojt mi świadkiem, ja sobie potrafiłem wyłączyć wszystkie redukcje ruchu, jakieś nie, takie rzeczy, żeby wyssać te kilka procent więcej, nie? Ja nigdy
no
nie
mówię,
miałem czegoś...
Andrzej, jeżeli chodzi o oszczędzanie, to jest naprawdę świetny, wiecie, szczególnie dzisiaj... w oszczędzaniu baterii.
Podcasty mi dzisiaj przyszły, że spełniłem cel swój w śnie, bo już w zeszłym telefonie włączyłem to, że jeśli płacę za coś, to dostaję powiadomienia SMS-em, bo stwierdziłem, że to jest dość niebezpieczne tego nie mieć, ale no Xbox mi się zaktualizował, fajnie, dostałem powiadomienie. Uber Eats jak przyjeżdża, to ja, no wiecie, ja trochę zawsze
naprawdę
patrzyłem w tej aplikacji, nie?
Naprawdę? Andrzej, Boże, ja myślałem, że ty jesteś naprawdę człowiekiem normalnym. Ja tu się okazuje,
normalnym,
że,
tak.
Tu się okazuje, że ty nie ma... Na przykład mieszasz herbatę 7 razy w lewo i tak dalej.
Lewoskrętną wodę piję tylko.
A, no dobrze. Serce po dobrej stronie.
Wiadomo.
No. Dobra, czyli no, bateria więc, tak, a aparat.
Jeszcze oczywiście wyłączyłem 5G, więc to też jest taki trochę kulawy test.
Ale to 5G... To jest smutny rok na wprowadzenie 5G w ogóle, no nie? Tak nawiasem.
No tak.
Mhm. To prawda. A w ogóle, bo właśnie ja jestem zaskoczony trochę, bo wszystkie doniesienia ze Stanów i w ogóle z testów, które przeprowadzają ludzie, są takie, że generalnie z tym 5G jest kilka problemów, szczególnie w iPhone'ach właśnie. Jednym z nich jest to, że po pierwsze, jeżeli masz eSIM i kartę SIM oddzielnie, taką fizyczną, włożoną, to nie możesz mieć 5G włączone na obu tych SIM-ach. Czyli może być albo jeden, albo drugi. Musisz sobie wybrać, więc to jest jeden problem. Miejmy nadzieję, że nie wiem, za rok może to naprawią. A drugi problem jest taki, że okazuje się, że 5G żre bardziej baterię.
No tak, oczywiście, tak.
Ale mnie to bardzo zaskoczyło. A widzisz, problem jest taki, że jakby generalnie technologia 5G została tak zaprojektowana, żeby była bardziej energooszczędna. Okay. Ale okazuje się, że owszem, jest bardziej energooszczędna, ale dla stacji nadawczych, to znaczy tych, wiesz, anten, które są porozstawiane, czyli całej infrastruktury. Więc to operator na tym zaoszczędzi, a okazuje się, że same te chipy, które łączą się bezpośrednio z siecią, no jednak żrą trochę więcej. Więc tutaj Apple będzie musiało walczyć i inni operatorzy, znaczy producenci telefonów, będą musieli to optymalizować.
Znaczy, no. Pamiętajmy, że w Polsce 5G to dalej raczkuje. Na przykład we Flexie jest tak, że jeśli chcesz mieć 5G, musisz mieć ten najwyższy pakiet za chyba 100 czy za 80 zł.
80.
No, więc, no, a ja nie wychodzę z domu, mam szybkie Wi-Fi. No mam szybciejszy Wi-Fi niż ty masz 5G. Więc...
No bo ja widzę, że tutaj w ustawieniach jest coś takiego jak 5G on, że używa sieci 5G, gdy jest dostępna i jest coś takiego jak 5G auto, gdy używa sieci 5G tylko wtedy, gdy nie skraca to znacznie czasu na baterii.
Mm-hmm, tak, i to jest taki myk, że on tak się przełącza między 4G a 5G. Tak. I jeżeli na przykład, wiesz, sprawdzasz maila, no to nie ma sensu, żeby to szło po 5G, więc no wtedy, wiesz, używa akurat 4G.
Aczkolwiek no jest to jakoś tam amerykański tekst, tak, no. że to nie jest jakieś takie genialne i że jest dość sporo ograniczeń, jeśli chodzi o wykorzystywanie.
W ogóle iPhone tego. W ogóle z tego, co widziałem, to było tak, że on nie używał 5G do rzeczy, które są jakby bardzo low effort. Na przykład maili nie pobierał w 5G, no nie? Powiadomień i tak dalej, coś nie przełożysz. On używał 5G na przykład przy streamingu wideo, przy streamingu audio, przy pobieraniu większych plików i tak dalej. To wtedy automatycznie się telefon przełączy na 5G. No ale znowu, mówię, to jest najgorszy rok do tego, żeby wprowadzać 5G, w sensie, normalnie 5G mogłoby być selling pointem w tym momencie, ale nie jest, bo umówmy się, że większość ludzi nie wychodzi na tyle, żeby korzystać z tego 5G, no nie?
No ale drugiej strony, wiesz, jakby to jest taki soft launch wtedy, nie? Że mówię, jakby masz mniej osób, które obciążą sieć, więc jest bezpiecznie ją wprowadzać. Tak
trochę mnie na przykład, znaczy ja uważam, że większym featurem niż 5G w tym momencie byłoby jakby ekran był 120 Hz i tak dalej i trochę liczę na to, że w przyszłym roku, w sensie jeśli w przyszłym roku nie będzie 120 Hz, to ja chyba 111 zaczekam, a jeśli będzie 120 Hz, to proszę, tutaj są moje dane karty kredytowej i tyle, no nie? Bo to jest jakby super selling point. I to, że będzie 5G, oczywiście fajnie i fajnie, że na przykład Andrzej jest teraz właściwie trochę bardziej feature-proof, to znaczy przy najbliższych...
A właśnie to, ja to chciałem zrobić, tak. Dokładnie to.
No już teraz on nie musi się zastanawiać w kontekście wsparcia dla 5G, po prostu, no mówię, jedyna rzecz, którą będzie ci może potrzebna, jak będziesz używał 5G, będzie battery pack, bo telefon będzie zjadał baterię jak kontrapsy, nie?
No i też dobrze, żeby było, żeby ludzie nie palili masztów, nie? To też się przydaje.
A, no to 5G. prawda, tak. Polecam zmienić nazwę swojego Wi-Fi na maszt 5G 1000% mocy, no nie?
Ale jeszcze trzeba wpisać miejscowość typu Świnoujście.
Tak, i K19, żeby jeszcze, C19, żeby było, że COVID, nie?
Ludzie, no wiadomo, oczywiście.
Będę widział, jak będą chodzili pod domem i zaczęli, wiesz, z widłami ludzie naprawdę. No, it's all fun and games, a ludzie naprawdę to robią, więc jakby nie palcie masztów, no.
No, a cóż jeszcze tu można powiedzieć? Aparat mi się podoba, ale robiłem na razie dość mało zdjęć, ale nie wiem, jak teraz sprzedawałem słuchawki, to byłem bardzo zaskoczony pozytywnie, bo miałem takie dość słabe warunki oświetleniowe.
Ultrawide teraz Pindola.
Tak, mogę. Pierwszy raz też w życiu mam ultrawide'a w swoim telefonie i uważam, że jest to rzecz świetna i na pewno będę korzystał. I pytanie, czy mały ekran mi kiedykolwiek przeszkodził? Była jedna taka sytuacja, bo jak się konfiguruje iPhone'a, to się wybiera takie ustawienie standardowe bądź też powiększone, nie? Ja mam dość słaby wzrok, więc wybrałem powiększone. To nawet wam wrzucę i możemy do odcinka tutaj wrzucić moje zrzuty ekranu, jeśli one będą cenzuralne, jeśli o ile je znajdę. Ale wydaje mi się, że będzie widać. Zobaczcie, co się stało na górze przy noczu. Aha. Nie? Że iPhone nie był dostosowany do tego wyświetlania. I dopiero jak zmieniłem na to standardowe wyświetlanie, to się, wiecie, to pojawiły wszystkie ikonki przenoszenia na telewizor, czy tam włączenia napisów.
Bo to jest aplikacja YouTube'a?
Tak, no, z YouTube'a, ale to także dość sporo zauważyłem rzeczy, które są niespecjalnie zoptymalizowanych pod to. Ale wiecie, na przykład takie oglądanie YouTube'a, czy coś w tym stylu. To kiedyś mi się wydawało, że fajnie mieć taki duży, 6-calowy ekran, a teraz ta, ile on ma, 4? Już nie pamiętam, ile on ma. Cali, pamiętacie? Zaraz sprawdzę. No ale ten mini mój, ile ma? Chyba 4,8?
A to nie wiem, no coś takiego, bo on jest niewiele większy
to
od...
To mi absolutnie wystarczy.
No wiesz, nie każdy może mieć duży...
No tak, ale wiesz, no do takiego YouTube'a, żeby sobie...
Tak, dobra.
5,4 cala, tak? Z tego, co widzę. No, więc jest okej. Okay. Zupełnie nie brakuje tego rozmiaru. Kupiłem sobie wersję 128, żeby mieć trochę właśnie więcej jej przestrzeni, chociaż ja dużo danych nie zużywam. Jeszcze się w ogóle nawet nie zbliżyłem do jakichś tam chyba z 10. Więc kurczę, no naprawdę najważniejsze jest to, jak on leży w ręce, jak on jest leciutki. I mówię, porównanie tego po długim używaniu dziesiątki jest jakimś skandalem, jak i to jest dobry telefon. I moja świadomość, że to jest moja ulubiona bryła w tym starym kultowym modelu z najnowszą technologią w środku, jest dla mnie telefonem, o którym jak pierwszy raz usłyszałem, że będzie to, tak sobie go wyobrażałem i taki on jest.
Ja myślę, że to jest tak, że Apple potrzebowało takiego telefonu. Bardzo. I on nie przypadkowo, no wiadomo, oni mało rzeczy robią przypadkowo, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo taki ukłon w stronę fanów i ukłon w stronę w ogóle ludzi, którzy no, przetrwali i mieli możliwość podotykania właśnie czwórki czy 4S-a i ona jakby automatycznie stała się rzeczywiście kultowym telefonem, więc teraz ten sam form factor. To jest w ogóle ciekawe, bo oni wrócili do tego po tylu latach we wszystkich jakby wszystkich modelach tegorocznych. Te ścięte krawędzie. No, naprawdę jest to zaskakujące, bo bardzo rzadko się zdarza, że Apple robi krok wstecz. Ale to jest jeden z przykładów. Drugim jest to, że wrócili na przykład do powiedzmy starej technologii klawiatur, to znaczy do tych motylkowych, bo te, które próbowali zrobić, te takie super cienkie, no
nie
tam
wyszło.
Były bardzo... No nie wyszło, no po prostu to zdecydowanie. Nie, no naprawdę to się, było tyle zwrotów i po prostu one były tak podatne na wszelkie uszkodzenia, że trzeba było coś z tym zrobić, więc ewidentnie no, po prostu wrócili do starej technologii i ona jest okej, okay, nie? Jakby no, wiadomo, że oni próbują zawsze wprowadzać innowacje w różnych miejscach swoich sprzętów, ale no nie zawsze one wychodzą i tyle. No i to jest właśnie ciekawe, że w formie telefonu nadal byli w stanie zrobić ten krok wstecz, który ja uważam, że jest mimo wszystko krokiem do przodu w takim sensie, że jakby jest to lepsze niż to, co wymyślali przez ostatnie tam lata. Nie?
Jest jeszcze jedna rzecz, za którą olbrzymie szanuję te nowe iPhone'y 12. Jest to, że cała seria ma ekrany takie same. Nie ma tego rozróżnienia jak w 11 i w XR-ze, gdzie ja pewnie kupiłbym nawet, jakby to były te powiedzmy 11-kowy ekran dla tego rozmiaru.
LCD,
tak? Chociaż zrobiłbym to z takim lekkim niesmakiem i ze świadomością, że godzę się na coś podrzędnego, ale fakt, że oni upchnęli tu wyświetlacz OLEDowy jest dla mnie też ekstra rzeczą. No naprawdę to jest fajne, te czernie wszystkie widać i tak dalej. No jednak przejrzystość ekranu, mimo że te LCD iPhone'owe też były spoko. Nie wiem, też widziałem tę 11 i to też nie był zły telefon, telefon nie był zły wyświetlacz, ale no za telefon za te już 3600, co też nie jest mało pieniędzy, umówmy się, nie, ale taki base'owy model tego iPhone'a mini, to wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra cena jak na to, co on potrafi. No mamy jeszcze oczywiście SE nowe, nie? Które jak kto lubi, to jest już w ogóle taki, powiedzmy w cudzysłowie, jak na Apple'a budżetowy telefon, no ale jednak tam już się trzeba godzić na zdecydowanie więcej ograniczeń, szczególnie jeśli chodzi o aparat na przykład, nie?
Masz tylko jeden, ale z drugiej strony to jest ten, który masz w 11 Pro.
To jest ten sam?
To jest dokładnie.
Mi się wydaje, że nie.
Nie, to jest dokładnie.
Tak?
To jest dokładnie ten sam.
Okay, więc masz mimo wszystko. Na skróty z tym.
Nie, aparat masz mimo wszystko dobry, to jest ten sam procesor, co w 11-kach. Wszystkich. No jakby godzisz na stary form factor de facto, nie? Jakby masz też eSIM w ogóle tam, więc to jest jakby...
Kurde.
iPhone SE, ten nowy tak naprawdę jest iPhone'em 11 w starym form factorze, nie? Też masz eSIM-a, też masz dobry aparat, też masz szybki procesor. No masz chyba tyle samo RAM-u co 11, więc masz tak naprawdę 11 w starym form factorze. Ja w ogóle a propos starych form factorów będę iPada miał. To też jest jedna rzecz i też jestem bardzo ciekawy, jak to, bo będę miał iPada tego zwykłego, najzwyklejszego iPada, iPad.
A to jest z którego on roku jest?
Z tego.
Ten
z tego.
Najnowszy, no okej, okay. Czyli z robili tego. Jakiś tam
tak, zrobili oni
drobny update.
Oni zrobili razem chyba z iPadem Air, zrobili właśnie update do tych iPadów, to tam się coś zmieniło, tak naprawdę to wrzucili nowy procesor, nie? W sensie poprzedni miał A10, teraz jest A12, więc to jest te procesory właśnie...
Nadal dwuletni,
ale z drugiej strony znowu iPad, w sensie dalej masz jakby przestrzeń, nie? Jakby ten procesor dalej ma przestrzeń, mówmy się, bo to jest mimo wszystko dalej desktop class procesor, tak jak to było, jak właściwie wszystkie teraz procesory, które Apple robi. Ale to też będzie interesujące, bo ja dawno już nie miałem iPada i to jest taki trochę plan, że chcę mieć takie urządzenie przenośne kanapowe. Jakby, żeby na Discordzie siedzieć i Paweł, naprawdę ty to musisz mieć życie, że będziesz miał iPada do tego, żeby siedzieć na Discordzie. Ale tak, chcę to robić. Pamiętamy czasy, kiedy miałem mieszkanie piętrowe i miałem jeden komputer na dole, drugi na górze, żeby ich nie nosić. To były piękne czasy.
Tak było.
Naprawdę, to były piękne czasy. I dalej bym tak zrobił. Uważam, że to była świetna decyzja, jakby, bo można było się przewrócić z komputerem i się zabić, albo rozwalić komputer, co gorsza. A teraz już takich decyzji. I teraz to samo, nie będę musiał... Wiecie, co mnie najbardziej nerwuje, jak przenoszę się z jednego pokoju do drugiego z tym komputerem, bo jakby na przykład w weekendy staram się nie siedzieć w biurze, tylko staram się siedzieć sobie tam, a czasami chcę posiedzieć na komputerze, więc siedzę na kanapie z komputerem. Najbardziej mnie nerwuje, że kiedy siedzę dłużej, no to muszę wziąć ze sobą ładowarkę. A ona jest tak tutaj tak mocno zategowana, wiecie, żeby nie przeszkadzał mi kabel, nie? Więc to jest takie... Czy naprawdę potrzebuję tego komputera? No więc...
Nie, iPad jest fajnym sprzętem. Ja też mam ten podstawowy model. Pewnie bym kupił Era, jakbym miał kupować, ale to też wiem, że ty nie kupujesz, nie? Tylko jesteś obdarowany tym iPadem, dlatego ta decyzja.
Tak.
Pewnie się wszyscy słuchacze złapali za głowę i mówią, Boże, tak. Orzech mógł wydać więcej pieniędzy i nie wydał.
To prawda, bo właściwie gdyby to była moja decyzja, to prawdopodobnie poszedłbym w Era. Natomiast jak to się mówi, darowanemu iPadu w procesor się nie zagląda, więc ja będę, zresztą no mówię się, ja nie mam dość dużych potrzeb, no znowu, to jest pandemia.
Właśnie,
nie?
Jak nie będziesz miał dużych wymagań, to on będzie naprawdę ci dobrym kompanem do YouTube'a, żeby mieć większy ekran.
Tak, ja nie chcę na nim grać, ja nie będę na nim pobierał do offline'a filmu, ani nic takiego. To co rozważam, żeby sobie dokupić do tego iPada, to jest klawiatura. Żeby faktycznie, ale nie ta aploska, bo to bez szady, bo to jest połowa ceny tego iPada, no nie? Więc jakby mimo tego, że nie zapłacę za tego iPada ani grosza, to mam takie poczucie jakby, no nie, no jakby let's be honest, nie?
Wiesz co, ja mam tutaj refleksję, bo
Rysik.
Myślałem o tym, czy iPada nie zrobić takim przenośnym swoim komputerem roboczym i też kupiłem sobie do tego dość niezłą klawiaturę Logitecha.
Właśnie Logitecha chcę kupić z tym Folio.
Tak, a ja mam Steam Combo.
I co?
Jak chcesz, to ci mogę dać na testy, bo tak bardzo często ją używam.
Combo ma dodatkowo...
Że ona się odłącza.
Miejsce, tak, ona się odłącza i ma miejsce na tego, na pensila, nie?
Tak.
Okay.
Mamęce. No i one, możesz ją korzystać tak, że jakby dostać tylko plecki i wtedy możesz sobie ją postawić na biurku i na przykład służyć ci to jako semi telewizja.
Ja ją tak, ja ją miałem właśnie.
Ale właśnie możesz sobie albo odłączyć klawiaturę i położyć ją na kolana czy na komputer. I w teorii to jest wszystko spoko, ale dla mnie ten ekran jednak do pracy taki codzienny jest...
On właśnie...
Jest tak. za słaby.
Nie, no to jest absolutnie zrozumiałe, tylko że ja chcę klawiaturę raczej mieć po to, że na przykład jak siedzę, ja na przykład maile bym sobie chętnie pisał z tego iPada. Ej, to, no wiesz, ja...
To ci to Slim Combo naprawdę wejdzie. To ja ci umówię ci, że ja ci to pożyczę na dzień dobry.
Tak, dobrze.
Jak ty dostaniesz dobrze. To i nie wydawaj pieniędzy na to dobra. Zbędnie. I jak ci wejdzie, no to, to, jest, no to zobaczymy.
Znamy się. Wiem, gdzie mieszkasz. Umówimy się jakby. Tak, coś się wydarzy.
Na barter.
No dobra.
Bo my się nie rozliczamy, jak tutaj nie dżentelmiani gotówkowo. Nie. My się po prostu zawsze znajdziemy jakieś dobro, które można wymienić jedno za drugie.
Dokładnie tak.
Jak za starych dobrych czasów.
Tak dobra za kiedyś to było. Towary za towary.
W pandemii trzeba wrócić do tego.
Tak. Pieniądze straciły wartość tak samo jak czas stracił znaczenie. Teraz ważne są jakby radostki i przedmioty. Żartuję, ale nie żartuję. Tak, więc to też jest a propos, bo to właśnie to chciałem powiedzieć odnośnie trochę starego form faktoru, nie? Że jakby ja właściwie, no wiesz, bo to znowu jest iPad, mimo tego, że wyszedł w 2020 roku, to jest to iPad, który ma przycisk, co będzie jakby ten znowu jakimś powrotem do przeszłości, bo dawno przycisku nie miałem. Z drugiej strony w tej pandemii ten przycisk troszeczkę jak takie, wiecie, do przyjemny moment, bo właściwie jak mam maseczkę, to... Znaczy nie będę wychodził z iPadem z domu, że ten, ale...
I Apple Pay.
No nie, a z drugiej strony gdybym jechał gdzieś na przykład pociągiem czy czymś takim, no to wtedy absolutnie no, maseczkę trzeba założyć, a iPada mogę spokojnie wtedy korzystać właśnie w taki sposób. Spoko, jestem ciekawy, jak się pojawi, to powiem, czy to ma sens, czy to nie ma sensu.
iPad w podróży jest super rzeczą. Ja zawsze, znaczy jeszcze jeśli były czasy, gdzie się jeździło na wakacje, to ja właśnie iPada wtedy bardzo, bardzo lubiłem, żeby sobie go po prostu wziąć. Nawet jak, nie wiem, jadę do rodziców, to jest taki sprzęt podstawowy, który sobie wezmę, zrzucę jakiś coś tam Chromecasta,
to, co chcę kupić, to, co na pewno chcę do niego kupić, to chcę kupić przejściówkę z Lightning, no bo on ma jeszcze Lightning, ale to spoko, bo iPhone'y będą miały Lightning, podejrzewam, że jeszcze chwilę, a przynajmniej teraz mam jeszcze Lightning. Przejściówkę z Lightning albo na USB, albo na SD card, po to, żebym mógł wziąć ze sobą ten mikrofon Zoom i wtedy mogę nagrywać, to może być naprawdę studio do nagrywania podcastu, nie? Bo mogę na nim nagrać i potem wysłać plik MP3 przez iPada, także spoko.
A ten nowy iPad ma ten taki jakby, ja nie wiem, że one się tam mocowały.
Tak.
Kurczę, ten taki jakby ząbki z boku, gdzie że trzeba to włożyć, nie wiem jak to się było.
To iPady Pro miały na pewno, bo ja mam w swoim.
Właśnie o tym mówię, tak? To ja nie wiem jak to się nazywa.
Nie pamiętam, czy ten iPad. Wydaje mi się, że mi nie złącze, bo mój nie do niego się podłącza klawiaturę właśnie.
Tak, bo mój tego czegoś nie ma, nie? Więc on działa tylko jakby na Bluetooth. Więc jeśli to jest twój tak samo ma, no to będzie kompatybilne, jeśli nie, no to nie.
Jedno i drugie, bo, ja wiem, że bo to jest tak, że ma i smart konektor i można na Bluetooth, bo też widziałem na stronie Apple, właśnie bo ja widziałem dwie klawiatury na stronie Apple, jedną właśnie taką chyba, o której ty mówisz, a druga jest taka jakby z gładzikiem inteligentna i tak dalej, ale to jakby bez znaczenia, najważniejsze dla mnie to jest, ja chcę po prostu usiąść i móc pisać, albo na przykład usiąść i sobie wpisywać zadania do OmniFocusa jedno za drugim, po prostu, żeby sobie tak, bo na klawiaturze, coś oczywiście ta klawiatura jest fajna, taka zwykła, iPadowa, ale no wiecie, fizyczna klawiatura to jest fizyczna klawiatura, nie?
Tak. Jeden minus jest taki, że jeśli założysz cały ten combo Logitecha, to iPad się robi dość gruby. On jest
bardzo
mniej więcej taki.
No.
Jak się go złoży, więc nie wiem, jak leciałem samolotem z nim, no to rzeczywiście to wygląda jak taki jakiś opancerzony. Znaczy oczywiście jest to plus, że masz takie wrażenie, że on jest naprawdę solidnie chroniony przez te plecy, ale no Apple'owskie te smart klawiatury i smart okładki no są po prostu genialne przez to, że daje cieniutko, że te sprzęty są cieniutkie, bo ja też tak jak Wojt na przykład ja telefon noszę bez niczego. Może się zastanawiałem, chociaż jak zobaczyłem, że skórzany pokrowiec kosztuje już 300 parę złotych, to stwierdziłem, okej, ciekawe, do tego kosztuje chyba ze 320 zł. Więc stwierdziłem, zostawimy go bez żadnej opieki, zobaczymy, jak ten cztery razy bardziej wytrzymały ekran sobie da radę, chociaż ja zwykle nie upadam telefonu, więc to też nie powinno być problemem. No i ja też lubię, że on jest taki cieniutki, no to im bardziej będę wkładał w niego jakieś pokrowce, tym on mniej cienki się stanie. I tutaj jest też jedna rzecz, o której nie powiedziałem, bo możecie się zdziwić, dlaczego ja mam biały telefon, bo w teorii biały to nie jest pewnie mój ulubiony kolor elektroniki, ale ja nie mogłem zdzierżyć tego, że na tym iPhone X-ie tak bardzo było widać palce. Ja się po prostu w pewnym momencie pogodziłem, bo ja miałem czarnego, czyli tam gwiezdną szarość, tak? To się nazywa. Ja się pogodziłem w pewnym momencie, że mój iPhone jest... Można u nas przeklinać? Że on jest upierdolony jak stół w TVN-ie, nie? I codziennie. Ile razy bym go nie czyścił, to jest pierwsze użycie, było słabo, więc stwierdziłem, że biały ma w sobie ten plus, że ja tych palców nie będę widział i na razie to się sprawdza genialnie. Że ja pod światło widzę, oczywiście, że coś tam, że tutaj dotykane było, ale jak patrzę na sobie na ten telefon, to on cały czas jest dla mnie przyjemny w obyciu. Bo on ma wciąż tę szklaną powierzchnię, dopiero prosy mają to, co wy macie.
Właśnie chciałem powiedzieć, że ona jest matowa, leciutko i ona w ogóle nie zbiera paluszków.
I wtedy możesz sobie dowolne tam kolory wsadzać i jest wszystko git, nie? Dlatego to w Pro jest akurat, jeśli chodzi o warstwy estetyczne, jest bardzo spoko. No nie zapłaciłbym za to 1500 zł więcej, ale faktycznie robi to znaczenie i no bo nawet jak się popatrzy na ekran taki ten główny, nie? On jest popalcowany, jest dość brzydki, no ale on się podświetla i jak się z niego używa, to tego się w ogóle nie widzi, nie? A ten z tyłu jest widoczny cały czas. Stąd moja decyzja o tym, żeby wziąć biały i zupełnie jej nie żałuję. Zresztą ja oglądałem testy pod tym kątem, że ludzie palcowali te iPhony i pokazywali, jak po nich widać i się utwierdziłem do przekonania, że biały się nada, bo te wszystkie kolorowe wersje to są trochę nie dla mnie. Ja tak niespecjalnie lubię takie wydziwasy niebieskie, czerwone i tak dalej. Mimo, że czerwone wygląda całkiem sensownie, ale ponoć nie jest aż tak bardzo czerwony jak na zdjęciach.
No to prawda. On jest leciutko stonowany. Tak, to wracając jeszcze do tego iPada, to ja bym bardzo chciał orzeszku, tylko pod warunkiem, że Apple w kolejnym update'cie systemu zrobi wsparcie dla kontrolera Xboxa Series X, bo
ale mam
ma
elitę.
Wsparcie dla PS4.
A nie ma? Mam elitę.
A elitkę wspiera?
Jak nie ma? Ja wspieram. Ten iPhone'a podłączyłem pada z Xboxa.
Z którego Xboxa?
Ale starego czy nowego?
Starego.
No tak, stare działają, no a właśnie. Nowe jeszcze nie.
Stare działają, chodzi o nowe. Ale jeżeli elitka działa, to okej, to ja bardzo jestem ciekawy po prostu, czy iPad, i to już taki temat pewnie częściowo do nagranego, czy iPad jest dobrym sprzętem, na którym możesz zdalnie pograć w grę z Xboxa.
Zdalnie? No, tak,
ja spróbowałem, to robiłem na iPhone'ie. Takie zrobiłem wstępne testy bardzo, bo sprawdzałem po prostu działanie tej aplikacji i jest lag, który wydaje mi się, że w grach multiplayerowych nie przejdzie. I już umówmy, że tutaj właśnie jest najnowszy sprzęt. Ja mam trochę już starszego iPada, więc obawiam się, że może być trochę problemów z nim. No i też to połączenie jest przez Bluetooth z kontrolerem i ja też działałem tylko i wyłącznie tak jakby będąc w tym samym pokoju, którym jest Xbox. Ani jednych drzwi między nami nie było i tak był już zauważalny jakiś tam lag, nie?
Okej, no to ja sprawdzę to... Sprawdzę, ale ja też chcę sprawdzić trochę tego iPada. W sensie nie mam takiej ambicji, żeby grać na iPadzie jakoś szczególnie, bo mam już dużo rzeczy, na których mogę grać. Naprawdę. To się, dochodzę do takiego wniosku, słuchajcie, że być może mam jakiś problem i mam bardzo dużo rzeczy, na których mogę grać. Więc nie szukam, w sensie ten iPad nie ma być dla mnie absolutnie miejscem, na którym ja będę grał w gry, ale chcę sprawdzić to. Faktycznie zainstaluję sobie parę gierek, które mam na iOSie do przejścia, bo mam taką listę zrobioną i spróbuję z padem sobie Xboxowym zagrać, bo myślę, że to będzie ciekawy experience. W ogóle na iPadzie myślę, że zagram w parę gier tylko po to, żeby to sprawdzić, ale nie będzie to maszyna do grania, tylko raczej maszyna do maili i maszyna do konsumpcji treści. Faktycznie ja chcę sobie usiąść na kanapie. Mm-hmm. Właśnie dlatego, trochę do tego mnie zmusiła ta sytuacja, że to jest, będzie iPad, który ma 32 GB pamięci. Jakby de facto to mnie bardzo mocno ogranicza. I trochę jest mi tak, że szkoda, a z drugiej strony mam takie, kurde, ale właściwie to mnie puszuje do tego, żeby faktycznie nie wykorzystywać tego iPada...
Do rzeczy, których on nie był stworzony tak 100%.
Że jeszcze, jak mam zrobić jakąś pracę, to w sensie wiadomo, na maila mogę odpisać, na wydarzenie w kalendarzu zrobić, na Slacku też, więc jakby spoko, nie? Spotkanie też poprowadzę. Ale żeby, wiecie, żeby nie szaleć, nie? Na tym iPadzie. I to jest spoko, bo faktycznie ja będę mógł sobie usiąść, to będzie maszyna do RSS-ów, to będzie maszyna do Twittera, to będzie maszyna do jakiegoś oglądania.
Przeglądarki.
Tak, dokładnie. Jakieś głupoty w internecie.
YouTube'a.
Dokładnie. I to jest spoko.
No. Tak, jak najbardziej. Jedyna rzecz, która mnie denerwuje w iPadzie i uważam, że w czasach właśnie teraz pandemicznych zdecydowanie powinni to poprawić, to jest to, że iPad nie pozwala, szczególnie przy rozmowach wideo, wiesz, nie pozwala za bardzo pokazać na przykład ekranu, wiesz, to jest ograniczenie samego systemu, też nie możesz za bardzo zarządzić samym dźwiękiem, żeby na przykład był i dźwięk z, nie wiem, materiału, który chcesz komuś pokazać albo coś, wiesz, jakby jesteś bardzo ograniczony i w większości z wideokonferencyjnych aplikacji nie da się jakby wypiąć do zewnętrznego okna, tak, że ona nie może działać w tle, co bardzo ogranicza, nie? Jakby nie możesz, wiesz, sobie, nie wiem, scrollować Twittera podczas spotkania. Oczywiście najgorszy przykład, jaki mogłem wymyśleć, ale wiecie, o co chodzi, nie? No tak.
Nie możesz, jak wrzucisz apkę NAD, to się nie będziesz mógł sobie scrollować Twittera?
Tylko nie, właśnie ona nie może być w ten.
Okej, no to sprawdzę to.
Sprawdź, ale generalnie no, jest dość dużo ograniczeń i to takich czysto systemowych, więc mam nadzieję, że to jest też kwestia update'u raczej, nie?
No i weź pod uwagę to, że on też, przynajmniej mój iPad, nie za wiele rzeczy w tle zachowuje, nie? Że jak poprzerzucam trzy aplikacje i wrócę do czwartej, które robiłem coś, to najprawdopodobniej ona się będzie odświeżać od zera.
Tak,
że to jednak tam to jest ograniczenia ramowe.
Ale znowu, to nie jest rzecz, która mnie w żaden sposób będzie, że tak powiem, nie tyle, że ogranicza. Akceptuję to, nie? Jakby kocham, myślę...
Ale to wiesz, ja miałem trochę nastawienie, że może będę iPad only, tylko że to na pewno nie jest model
nie
iPada,
tym,
żeby
nie
o tym
tym
myśleć.
Nie? Jakby to zdecydowanie nie na tym. Natomiast no, tych iPadów jest sporo, nie? I myślę, że jakbyś miał iPada Pro, szczególnie gdzie masz wtedy USB-C i tak dalej, to zdecydowanie to jest urządzenie, gdzie iPad only być można.
Powiem ci, że może już tak nawet finalizując na nasz odcinek, że raczej nie przyda mi się iPad Pro, ponieważ w tym domostwie już niedługo pojawi się procesor M1.
I zaorał. I znowu za miesiąc.
A wiecie, co ja chciałem powiedzieć, że mój komputer, który ma włączone Safari z jedną rzeczą, przeglądarką, nawet sobie wyłączę dla testów, Telegramem, z Skype'em, programem do nagrywania dźwięku i nic więcej, jego wiatraczek działa tak intensywnie, że ja się zastanawiam, czy to będzie słychać na nagraniu, że on cały czas się chłodzi.
Znaczy, ja mam to samo, bo ja czuję, że mój komputer jest tak gorący, że nie mam słów. Kurde, jest właściwie przerażająco gorący do takiego stopnia. Oglądałem ostatnie wideo na YouTubie, gdzie ktoś odpalił Minecrafta wersję Javie na i na MacBooku Air.
Na tym podstawowym na 8, nie?
Tak, i na MacBooku Air, bo tam nie ma fana, no nie? Ale na MacBooku Pro, w którym jest wiatrak. Wiatrak się nie uruchomił. 60 klatek na sekundę, komputer jest zimny.
Tak. Ej, panowie, ten
czy ja
M1
mogę jedną
jest...
rzecz w takim razie do M1 właśnie?
Oczywiście.
To może być
bardzo ciekawe. Jesteś gościem tak samo jak ja w tym podcaście. Więc...
Dziękuję. Nie, chciałem dorzucić, bo jeżeli któryś z naszych słuchaczy zastanawia się, czy kupić sobie jakiś sprzęt z M1 ze względu na oczywiście jej możliwości, bo no, skok jest, już rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, czy w tym. Nie rozmawialiśmy o tym.
A gadaliście tak trochę przewidując przyszłość kiedyś, tak?
Tak.
O potencjalnych silikonowych tych Apple'owskich procesorach.
Zupełnie, to było 2 miesiące temu. W każdym razie rzeczywiście jakby wiemy, że to są super szybkie procesory i to, że one są zintegrowane z RAM-em, bardzo dużo daje kopa dodatkowego. Widzimy też wyniki benchmarków. Ja tam się w jednym pomyliłem. Tomek mnie wyprowadził z błędu, bo powiedziałem w podcaście, że on jest lepszy od... W jakimś tam benchmarku później się okazało, że przy tłumaczeniu tam aplikacji x86 coś tam zakręciłem się. Nieważne. Chodzi mi tylko o to, że jeżeli pracujemy na Macu i mamy swój ulubiony zestaw aplikacji, to jest strona, gdzie jakiś ziomek zebrał listę aplikacji, które... I jest taka tabelka, czy wspierają M1 jakby natywnie
czy, ją,
czy przez rozetę, czy po prostu w ogóle. Nie? I jakby ta tabelka może ci pokazać, że z jednej strony, ja z niej też nie korzystałem, no bo nie, na razie nie planuję zakupu M1, chociaż patrząc po tych wszystkich benchmarkach,
kusi,
bo powiem wam, że ten Mac Pro zaczął mi tak wolno działać.
Ja powiem wam, że mój 6-letni komputer. Ja się bardzo cieszę, że ja mam 6-letni komputer, że z czystym sercem go wymieniam.
Tak, nie musisz
nawet
się
nie chcę
tak,
o tym rozmawiać, absolutnie. Słuchajcie, wiecie co, naprawdę. No, w tym momencie jest tak, że no, właściwie to, wiecie, ja mam taki plus, że komputer, który mam, na którym teraz rozmawiam, nie jest de facto moim komputerem, więc ja jakby mam stary bardzo komputer. 7-letni MacBook tutaj leży, więc mam też.
Oczywiście.
Ale z drugiej strony umówmy się też, jakby no, nie pracuję z domu i bez sensu jest tak, żeby był tu komputer, więc ten 16-calowy MacBook Pro wypasiony, po czym co, odwracam się, biorę tego MacBook. Znaczy wiesz, prawdopodobnie różnica w działaniu byłaby taka, że ten MacBook byłby trochę szybszy, nie? Do takich zwykłych rzeczy. No ale jakoś nie mogę sobie tego... Ja zrobię tak, jeśli będę wracał do biura, to może zacznę zostawiać komputer ten w biurze i sobie kupię wtedy sam MacBooka, żeby mieć takiego z M1 z aplikacjami, nie? Ale to się, myślę, że spokojnie, 2 lata jeszcze mogę poczekać.
Ale faktycznie... Ja tylko dokończę o tej tabelce.
Tak, przepraszam bardzo, tabelka. No, tabelka, lektury, tak.
Jest to fajna tabelka, ale z dwóch, jakby raz można sprawdzić, czy aplikacje, z których korzystasz na co dzień, obsługują już M1. To jest jedna rzecz, ale z drugiej strony tutaj te aplikacje są posegregowane po kategoriach. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie na to, no bo ten ziomek jakby wybrał rzeczy, z których ludzie prawdopodobnie najczęściej korzystają. I fajnie jest sobie przeklikać i po prostu popatrzeć, jakie aplikacje są jakby traktowane jako taki standard dla konkretnej branży. Bardzo to jest ciekawe. Warto na to spojrzeć.
Dasz
i warto
linka?
Sobie to przeklikać.
Ja chętnie przeklikam.
Oczywiście, że tak. Wysyłam. No. Link będzie też w opisie odcinka, więc zachęcam.
No tak.
Fajna rzecz i myślę, że no, tobie szczególnie się może przydać właśnie, no, skoro taki komputer no się tak. pojawi u Ale ciebie, wiecie, no to możesz zobaczyć, jak to z twoimi apkami.
Ja dość dużo testów oglądałem i te emulacje na tej rozecie wychodzą naprawdę imponująco. No ja oglądałem jakieś takie crash testy do takiej pracy, której ja będę wykonywał, bo ja nie renderuję zdjęć, filmów, ani nie tam nie obrabiam zdjęć. I gościu wziął Chroma, Safari, chyba nawet coś do obróbki zdjęć, Excela, który ważył chyba, miał 70 tysięcy rekordów. Pamiętam, że Wojtek kiedyś odpalaliśmy Excela takiego grubego, jak wywalał nam komputer.
Pamiętam.
Dokładnie, to było tak. Ciekawe, ile musi mieć tysięcy, żeby działał i nigdy nie zadziałał, bo to był taki duży plik, ale on takie pliki łapał, odpalając filmy na Chromie z YouTube'a w 3 kartach, odpalał ten i edytował te pliki, pisał coś w Wordzie i cały czas multitaskował między tym, co Spotify w tle i on chyba w maksymalnej wersji wziął 6 RAM-u w jednym momencie, nie? A ja planuję wziąć 16, żeby znowu być trochę future proof.
No i to mi się podoba. To jest bardzo dobra decyzja.
Andrzej, ty dobrze, że prowadzisz podcast technologiczny, bo ty dobre decyzje technologiczne podejmujesz mimo wszystko, nie?
No. Dobrze, i co, tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo, że przyszliście.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Może jeszcze się kiedyś usłyszymy.
Za miesiąc.
Za miesiąc o M1.
Tak jest.
Ale to mam znowu was zaprosić?
No jeżeli masz ochotę, jeżeli dzisiejszy odcinek spełni twoje oczekiwania.
Może Hanie i Arlenę zaproszę.
Może.
Były znacznie lepsze. No ale cóż.
To dobranoc.
Dobranoc, dziękuję.
Dobranoc.
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.